Witam Państwa, Lech Pilarski. Matury sprowokowały setki alarmów bombowych, w tym roku nietypowych, bo przesyłanych mailowo. Trzeba było zaangażować tysiące policjantów, aby nie sparaliżować matur. Czy to wybryki, czy zaplanowana akcja w wojnie hybrydowej, czy sami nie stwarzamy okazji, aby próbować odwołać się do alarmów bombowych? Czy nasz świat jest tak niebezpieczny, że jesteśmy przewrażliwieni na tego rodzaju sygnały? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
Nadkomisarz Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.
Dzień dobry.
Oraz Anna Zimnoch-Anikiel.
Dzień dobry.
Policyjny psycholog i Robert Ćwikowski z pracowni Noesis, również psycholog.
Dzień dobry.
Choć nie tylko, także ma za sobą doświadczenie policyjne. Będziemy rozmawiali o tegorocznych alarmach bombowych. Jak to wygląda z punktu widzenia bezpieczeństwa? Czy mamy do czynienia z elementem wojny hybrydowej, panie profesorze? Czy ktoś próbuje zbadać nasze możliwości, nasz próg odporności na tego rodzaju działania?
Bez wątpienia po raz pierwszy w ostatnich latach mamy do czynienia z taką akcją. Akcją trwającą w zasadzie od stycznia tego roku. Akcją, która ma różne fazy aktywności, dezaktywności, uderzającą teraz w maturzystów, ale wcześniej w urzędy państwowe, w szpitale, w organy administracji samorządowej, w biura poselskie, w wyższe uczelnie i wiele innych miejsc, skutecznie paraliżując te miejsca, bo zmuszając do wdrażania procedur i ewakuacji oraz angażując ogromne rzesze służb. Dotychczas w zasadzie niewiele żeśmy o tym wiedzieli, ewentualnie to lokalnie każdy ktoś mówił, tu się coś wydarzyło, tu nikt nie zbierał tego w jeden określony wzorzec i dopiero uderzenie w trakcie matur, największe chyba z dotychczasowych, pokazało, że ktoś skutecznie wykorzystuje narzędzia internetowe, skrypty internetowe do próby sparaliżowania tego święta maturzystów, ale także tego wielkiego wyzwania logistycznego, testując przy okazji prawdopodobnie kraj, testując służby w kraju i zmuszając ludzi do ogromnego wysiłku, w tym policję i wszystkie organy.
Ma pan za sobą to doświadczenie, bo pana córka musiała opuścić szkołę w trakcie matury, właściwie przed rozpoczęciem egzaminu. Była to dodatkowa frustracja.
Tak, to była dodatkowa frustracja. Zresztą ja może mam tego pecha, że już kilka razy mnie z różnych miejsc ewakuowano, więc zdaję sobie sprawę z tego, jak to trwa. Przewód między innymi habilitacyjny, jeden w ten sposób został przerwany, więc z różnych miejsc już w różny sposób opuszczałem, poznając procedury przy okazji reagowania kryzysowego w różnych miejscach w kraju. Bez wątpienia jest to frustrujące, no bo dzieciaki przygotowują się, skupiają, potem je się wyrzuca ze szkoły, jeszcze na dodatek te poranki tym razem były wyjątkowo zimne, przedłuża się im czas, mało tego, pamiętajmy, że przecież to przedłużenie spowodowało, że wchodziło się na rozszerzone tryby i w pewnym momencie tam praktycznie przerwy psychicznej takiej do odpoczynku nie było.
I trzeba było angażować mnóstwo służb. Doszło do tego, że policja i nie tylko policja zaczęły ochraniać wszystkie budynki, w których były matury.
Trzeba było angażować i to angażowanie nadal trwa. Ten proces angażowania policjantów do fizycznego zapewnienia bezpieczeństwa, do sprawdzania tych obiektów, wreszcie angażowania naszych służb odpowiedzialnych za zwalczanie przestępstw w cyberprzestrzeni, to nadal trwa, nadal bardzo ciężko pracujemy po to właśnie, żeby ustalić sprawców tych powiadomień. No, na szczęście, jak się okazuje, do tej pory fałszywych.
Ale mamy cały czas do czynienia, panie nadkomisarzu, z próbą zbadania, na ile odporny jest system.
Tak, tutaj żadne takie zgłoszenie, które wpływa, żadna informacja nie może zostać zbagatelizowana. No, procedura postępowania jest tutaj bardzo krótka. Natychmiast zgłoszenie na telefon alarmowy, ta informacja trafia do nas, tam natychmiast na miejsce jadą policjanci. Z jednej strony rozpoczyna się praca cyber służb zwalczających przestępczość w cyberprzestrzeni. Z drugiej strony policjanci fizycznie zapewniają bezpieczeństwo, czyli przede wszystkim tutaj zaczynamy od tego, żeby sprawdzić dany obiekt, czy on jest bezpieczny. Czy wszystkie osoby, które w tym obiekcie za chwilę będą się znajdowały, mogą tam bezpiecznie przebywać.
To są oczywiście wielkie koszty, ale te maile trafiły do wielu szkół. Nie wszystkie szkoły były ewakuowane. Czy to oznacza, że część kierownictwa szkół bardzo wcześnie zareagowało, że policjanci byli tam przed rozpoczęciem matur, czy jak to się odbyło? Czy mamy do czynienia z naruszeniem jednak procedur?
Nie, te informacje wpływały do nas bardzo szybko. Jeszcze na wiele godzin przed rozpoczęciem matur dostawaliśmy takie sygnały. Tam natychmiast zostali wysyłani policjanci po to właśnie, żeby dokonać tych wszystkich sprawdzeń, zanim ktokolwiek się pojawi, zanim nastąpi godzina egzaminu maturalnego, no właśnie po to, żeby mieć pewność, że wszyscy będą bezpieczni.
Do tej pory, jeśli były tego rodzaju alarmy, to raczej mieliśmy do czynienia z pewnymi frustracjami. Najczęściej opróżnianym budynkiem to jeden z budynków sądu przy ulicy Marii Kijów-Skłodowskiej. Bardzo często ta ulica była blokowana właśnie ze względu na to, że trzeba było sprawdzić obiekt sądowy, bo zbliżał się jakiś wielki proces i część przestępców próbowała paraliżować całe postępowanie. Ale tutaj mamy do czynienia z pewnym zamierzonym przedsięwzięciem, bo do tej pory, jak powiedziałem, były to raczej takie indywidualne frustracje.
Powodów może być tysiące. W momencie, kiedy zostaną ujęci sprawcy, wtedy poznamy ich prawdziwe motywy. W tym momencie możemy tylko jakieś hipotezy tak stawiać. Być może ktoś sprawdza czujność policji, być może nawet mogą być to prozaiczne powody, może ktoś nie chciał podejść do matury, tak? A cała otoczka jest też jakimś sprawdzeniem siebie, wykazaniem się jakąś umiejętnością, bądź zacieraniem konkretnych śladów, żeby trudniej było tak sprawdzić, kto to był, no bo w momencie ataku na jedną szkołę, no to zawęża się nam grono podejrzanych.
No tak, a w momencie, kiedy stworzymy pewien system, to być może uda się ukryć tożsamość. Ale to pokazuje, czy przynajmniej część tych alarmów bombowych do tej pory pokazywała, że z jednej strony ktoś no, w ten sposób wyrażał swoją frustrację, ale z drugiej strony no, młodzi ludzie nie do końca przewidywali konsekwencje. Ja tutaj coś zrobię, ale jaki będzie z tego efekt, to już nie uświadamiali sobie tego.
Jeżeli takie sytuacje się zdarzają i młodzi ludzie z takich właśnie powodów wysyłają różnego rodzaju maile z różnymi informacjami, z reguły tak jest, że te konsekwencje nie są przewidywane. To jest też charakterystyczne trochę dla takiego okresu rozwojowego, że młodzi ludzie myślą, co będzie teraz tu, a co najwyżej, co będzie w przyszły piątek, a nie jak mnie złapią, jakie poniosę z tego powodu konsekwencje. I to jest duży kłopot. Też właśnie, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, zależy od motywu. Może to być poczucie krzywdy, że jestem skrzywdzony, w związku z tym
jest to taka manifestacja.
Odwet, tak, za to, co mnie spotkało. Czasami jest tak, że są to młodzi ludzie, którzy chcą poczuć się ważni. To dzięki moim działaniom właśnie nastąpiło coś takiego dużego, że wszystkie służby są postawione na nogi i to ja gdzieś tam w swoim pokoiku siedzę i wiem, że to dzięki
ja,
mnie.
Ja, władca świata, tak?
Czyli mam jakąś taką sprawczość, więc takich powodów może być dużo. Ale ważne też jest, odnosząc się teraz do tych zamachów, do tych informacji o alarmach, ważne jest też, jak przeprowadzane były te ewakuacje budynków, w jaki sposób były traktowane w tym momencie dzieci, co one przeżywały. Były sytuacje takie, że czasami młodzież wychodziła śmiejąc się. Nie są to
nie codzienne. Nie przeczuwając konsekwencji.
Sytuacji. Były osoby, które sam widziałem to i miałem tą też okazję być tego dnia w pewnej szkole, do której też taki mail trafił, więc dzieci były zaskoczone, niektóre płakały, niektóre były mocno wystraszone, niektóre się śmiały, więc też jest ważne, jak ta ewakuacja jest przeprowadzana, jak dorośli, w tym przypadku nauczyciele, taką ewakuację.
Czyli jednak no, spotkanie z psychologiem, wyjaśnienie pewnego mechanizmu przydałoby się przy tej okazji.
Tak jak przy wielu innych okazjach, zawsze zwiększenie jakiejś wiedzy, świadomości będzie poprawiało też jej ewakuację, tak ona będzie przeprowadzana, szybkość również ewakuacji. Im bardziej wiem, jak się zachować, im bardziej mam coś przećwiczone, tym łatwiej. Aczkolwiek też z pewną czujnością, tak, że zawsze to może być jednak jakieś realne zagrożenie.
To za chwilę powrócimy do tematu i porozmawiamy o tym, czy warto się przygotowywać, jak przygotować się do tego, żeby nie próbować lekceważyć tego rodzaju sytuacji, ale z drugiej strony być jednak przygotowanym na to, jak się zachować w tego rodzaju sytuacji. No właśnie, kwestia przygotowania, kwestia rozpoznawania, kwestia, tutaj może odwołam się do przykładów z pana doświadczenia, panie Robercie, jak młodzież reaguje na tego rodzaju sygnały, że i czy jest przygotowana, że mamy właśnie alarm bombowy i tak dalej, i tak dalej.
Z moich doświadczeń wynika, że nie do końca młodzież jest na to przygotowana, dlatego że może na szczęście tych zamachów u nas nie ma tak często. Myślę, że też różnego rodzaju próby ewakuowania szkoły, ćwiczenia takich zachowań też są dość ubogie. Szkoły nie praktykują zbyt często tego typu ćwiczeń. Myślę, że młodzi ludzie bardziej, jak słyszą o zamachach, to myślą, że to jest gdzieś w innym miejscu, a nie tutaj u mnie, czy w mojej miejscowości, więc nie są do końca przygotowani. Bardziej wywołuje to u nich, z tego co ja zauważam, śmiech, żart, niż poważną sytuację, która może być zagrażająca im w życiu.
Z punktu widzenia psychologicznego, to jednak trzeba się do takich sytuacji przygotować, bo musimy to zepchnąć w taką fazę odruchów, a nie zastanawiania się, analizowania, czy to rzeczywiście jest prawda, czy nieprawda i tak dalej.
Zdecydowanie powinniśmy polegać bardziej na pamięci ciała, tak, które reaguje dużo szybciej, sprawniej, tak jak przy jeździe samochodem. Kiedy się uczymy, to wymaga od nas dużego zaangażowania, myślenia, skupienia, tak, męczy nas to bardziej.
Musimy zobaczyć na te dźwignie zmiany biegów, żeby trafić w odpowiednie miejsce, a nie jest to automat.
Tak, a w momencie, kiedy prowadzimy dłuższego czasu, robimy to bez większego wysiłku, często wręcz relaksujemy się prowadząc, tak. I tak samo z sytuacjami alarmowymi. Powinno to wejść gdzieś do naszego odruchu. Natomiast cały czas też powinniśmy ćwiczyć swoją czujność, tak, żeby jednak nie wygaszać, nie traktować tego jako schematu, procedury, żeby nie wygasła w nas gdzieś do końca ta czujność i takie jednak poczucie, że to zagrożenie może być realne. Na szczęście w Polsce nie było takich zbyt wielu wypadków, no ale z drugiej strony właśnie nie ma takiego poczucia realności zagrożenia, myślę, w bardzo wielu przypadkach.
No właśnie, jak ćwiczyć, to może najpierw przypomnijmy procedury, panie komisarzu. No właśnie, przychodzi taki mail, przychodzi taki sygnał i co wtedy?
Informacja trafia do nas, natychmiast na miejsce wysyłani są policjanci. I teraz od tego, jak my szybko jesteśmy w stanie zacząć działać, zależą między innymi decyzje, jakie podejmuje administrator obiektu. Im szybciej budynek zostanie przekazany policjantom, im szybciej ten budynek zostanie opróżniony, tym te czynności policjanci związane z przeszukiwaniem pod kątem zabezpieczenia pirotechnicznego tego obiektu zostaną wykonane szybciej. No ale tu pojawia się tak naprawdę cała masa bardzo istotnych rzeczy, które nam bardzo ułatwiają pracę, a o których nie zawsze wszyscy wiedzą. Trzeba wiedzieć, i osoby pracujące, przebywające w danym budynku na co dzień. Nie mówimy tutaj o tych przypadkowych osobach, które przychodzą na przykład do urzędu załatwić jakąś sprawę, a o pracownikach muszą wiedzieć, jak w takiej sytuacji się zachować, co oni mają zrobić w momencie, kiedy zostanie zarządzona ewakuacja, co powinni ze sobą z tego budynku zabrać, a czego nie mogą dotknąć.
Co zamknąć, a co otworzyć.
Co zamknąć, a co otworzyć i to właśnie to, co najważniejsze. Pozostawienie tego budynku wewnątrz, dostępnego, ponieważ każda sytuacja, w której my będziemy mieli problem z dostaniem się do jakiegoś pomieszczenia po to, żeby wykonać jego sprawdzenie, no będzie ten proces przedłużała, tak? Będzie czy zachodziła konieczność odnalezienia kluczy, pójścia po te klucze, więc no tutaj
przedłuża wszystko.
Te nasze działania niestety zostaną niepotrzebnie przedłużone. Tak naprawdę to, na co zwracała uwagę koleżanka, konieczność ćwiczenia. My w sytuacji zagrożenia życia powinniśmy wiedzieć, jak się mamy zachować. To jest automatyzm ratujący nasze życie. Tu nie ma czasu na zwłokę, tu nie ma czasu na zastanawianie się, czy może warto by było zrobić, czy poczekajmy, tylko decyzja podjęta przez uprawnioną osobę powinna być przez całą resztę wykonana natychmiast i bez zbędnej dyskusji.
No ale cały czas jest problem, bo przecież policja nie ma informacji o wszystkich budynkach. Co w tym dany budynek ma ukrytego, co nie, jakie pomieszczenia są dostępne. Czy zostawić pracownika, który wskaże i poprowadzi patrol policyjny, ten saperski, czy też nie. Jak to z punktu widzenia proceduralnego, panie profesorze, przygotować?
No, Procedury zostały napisane krwią, zawsze. I dobrze, że pisane były krwią nie naszą. Ale to, że powstały, wynikało z konkretnych przypadków. My uczymy się o active shooterze w momencie, kiedy giną ludzie w Stanach Zjednoczonych, o tym, jak reagować w sytuacji ciężarówek, kiedy coś się dzieje w Niemczech, we Francji, co robić, kiedy, prawda, mamy dziwne wezwania bombowe, też dzięki tym ludziom. A więc mamy doświadczenia innych. Musimy je po pierwsze zastosować. Po drugie, te procedury ewakuacji, znaczy procedury reagowania kryzysowego, to są procedury, które powinny opracować poszczególne jednostki, szkoły.
Instytucje.
Tak, dlatego, że to szkoła wie, w jaki sposób po pierwsze zareagować, po drugie, kto jest odpowiedzialny za wyprowadzenie, kto jest odpowiedzialny za sprawdzenie klas, kto jest odpowiedzialny i kto wychodzi ostatni, kto sprawdza grupy.
Znają budynki, znają cały teren,
znają budynki. Fajnie byłoby, gdyby z czasem także grupy odpowiedzialne za przeszukiwanie w czasie alarmów mogły te budynki sprawdzać, no ale to znowu jest kwestia pewnych projektów, dogadywania się pomiędzy różnymi jednostkami, służbami, by to wykorzystać także do szkolenia młodzieży, by jej uświadomić to, że prawda, zagrożenie istnieje. My mówimy, że w Polsce nie ma zagrożeń, no dobrze, ale mieliśmy Wrocław...
Ale jeździmy, co najgorsze.
Ale mieliśmy Wrocław, mieliśmy podłożony ładunek wybuchowy do autobusu. Student skopał go, inaczej z tego autobusu niewiele by zostało. Wzorował się na atakach w Bostonie. Mieliśmy w Stalowej Woli gościa, który wziął dwa bagnety i poszedł zabijać ludzi w budynku. My mówimy tak, no niezrównoważony człowiek. Nie, w całym świecie uznawane to jest za domestic terrorism, za akt terroryzmu, za active shootera, bo on nie musi mieć pistoletu, on będzie miał brzytwę i tak samo skutecznie będzie...
być niebezpieczny.
Później w Stalowej Woli znowu mieliśmy osobę, która wjechała tam ciągnikiem. I znowu, prawda, dobrze, a jak to był ciągnik siodłowy albo coś innego, przebił się przez drzwi wejściowe, udało mu się dostać. Mieliśmy wiele przypadków. Mieliśmy Gdańsk Adamowicza i co? Mieliśmy gościa z nożem na scenie i bawiących się z tyłu ludzi. Nikt nie uciekał, nikt nie próbował uciec. Zero jakiejkolwiek świadomości zagrożenia. To jest to, czego nam kompletnie brakuje. Nawet już nie pamięci odruchowej, ale w ogóle świadomości tego, że my nie jesteśmy żadną zieloną wyspą, że terroryzm różnego rodzaju jest u nas i że to się nazywa właśnie tak, jak Amerykanie określili. To są zagrożenia od ludzi bliskich, nie jakichś dżihadystów, którzy gdzieś tam mają przybyć. I uświadomienie sobie tego spowoduje, że my będziemy inaczej się zachowywać. Sprawdzać, że jest wyjście ewakuacyjne, wchodząc do pomieszczeń, do hoteli, których nie znamy, sprawdzimy, gdzie jest klatka schodowa, jak się wydostać. Niby drobiazgi, ale ja sam jak uczę studentów tych rzeczy, to są zszokowani takimi drobiazgami, które ratują życie. Po czym, prawda, tym, że kto jest groźniejszy, czy ktoś z nożykiem kuchennym, czy ktoś z dużą maczetą. I każdy stawia na maczetę, a ja mówię, nie, nożyk kuchenny, bo go nie widać.
Te zachowania, o których pan profesor powiedział, no, pozwolą nam chociażby przetrwać w takich sytuacjach, tak? Hotel, jestem w nim pierwszy raz w życiu, sprawdzam, gdzie jest klatka ewakuacyjna, gdzie są wyjścia ewakuacyjne.
Wszyscy się raczej śmieją z tych schematów ewakuacyjnych, które są zwykle napisane i powieszone.
Nie mówię o sytuacji zagrożenia terrorystycznego, mówię o sytuacji pożaru i zadymienia korytarza. Wiem, jak dotrzeć do drogi ewakuacyjnej, nawet jeżeli będę ją musiał pokonywać czołgając, tak? Bo tam wysoko będzie gęste zadymienie i gorące powietrze, to wiem, w którą stronę uciekać, gdzie się ratować po to, żeby przeżyć.
Mamy taki przedmiot jak edukacja dla bezpieczeństwa, panie Robercie. I co?
I mamy. Na tym przedmiocie na pewno młodzież uczy się różnych zachowań. Zdobywa trochę wiedzy na temat bezpieczeństwa.
Natomiast... Ale to jest takie miejsce i w czasie tych godzin lekcyjnych można by było te wszystkie procedury przećwiczyć. Można by było poćwiczyć zachowania. Można by było wykorzystać ten przykład teraz maturalny owych alarmów bombowych. Jak na nie reagować? Jak psychicznie do tego podejść? Jak się nie dać jednak wybić z pantałyku czy zbić z pantałyku?
Tak, jednak nie zapominajmy, jest to lekcja, która trwa 45 minut. Uczniowie na tej lekcji są tylko z jedną klasą, to są w swojej wąskiej grupie. Trudno jest przeprowadzić taką praktyczną ewakuację z taką grupą tylko, gdzie w innych klasach są uczniowie i mogą to oczywiście zrobić. przećwiczyć bardziej teoretycznie, natomiast no, teoria niewiele ma się z praktyką, więc lepiej na pewno byłoby to zrobić w taki sposób, że bierze w tym udział cała szkoła. Natomiast zapewne uczniowie o tym słyszą, dowiadują się. Jednak najlepszą jest formą edukacji praktyka, jak mogliby to przećwiczyć, przetrenować, zobaczyć na własnej skórze, jak to działa, jakie emocje im towarzyszą. Natomiast faktycznie lekcja 45-minutowa jest troszeczkę za mało.
A czy tego rodzaju przykłady właśnie owych maturalnych alarmów ostatnich mogłoby, można było wykorzystać do tego, żeby jednak rozmawiać z młodzieżą, uświadamiać im, by na przykład takich frustracji nie wyładowywać dzwoniąc pod 112, czyli alarmując odpowiednie służby, że można to inaczej, że każde takie wydarzenie związane z uruchomieniem procedury alarmowej wiąże się z dużą odpowiedzialnością, no bo jednak jak 13-latek już zaczyna za swoje czyny odpowiadać i to karnie.
Myślę, że uświadamianie odpowiedzialności jest jak najbardziej na miejscu. Powtarzanie tego, tak, jakie konsekwencje spotkały osoby, te konsekwencje są niemałe, do tego dochodzą koszty, tak, ewakuacji i tak dalej, więc może to być tak, że zaczniemy swoje życie dorosłego z kredytem naprawdę wielotysięcznym, tak, który trzeba będzie spłacać większość życia za jeden głupi, tak, powiedzmy, wybryk. I myślę, że podkreślanie tych konsekwencji jak najbardziej.
Ale kwestia też związana z doświadczeniem, no bo młodzi ludzie jeszcze nie są tak przez naturę obdarzeni, żeby przewidywać swoje konsekwencje. To się wykształca gdzieś w wieku 18, 19, nawet do 25 bodajże lat, a zatem no, uczenie tej młodzieży i uświadamianie pewnych konsekwencji, kiedy nie jesteśmy doposażeni jeszcze w odpowiednie mechanizmy, też mogłoby ułatwić im przyszłe życie.
Na pewno tak się dzieje. Na pewno uczniowie są tego uczeni. Klasy szóste to jest wiek właśnie między 12 a 13 rokiem życia. To w tym czasie na pewno są w szkołach policjanci. Ja sam takie zajęcia przeprowadzałem. Na pewno są takie zajęcia cały czas przeprowadzane. Ja również i moi koledzy i koleżanki też są w szkołach i rozmawiamy na temat odpowiedzialności prawnej, na temat konsekwencji, co może ich spotkać za różnego rodzaju czyny, za przejawy demoralizacji. Także młodzież na pewno o tym wie. Taką wiedzę otrzymują. Natomiast trochę jest większy kłopot z tym przyswajaniem tej wiedzy i stosowaniem potem w życiu. Ja wiem o tym, ale bardzo często słyszę od młodzieży, że to mnie nie dotyczy, że to inni popełniają te czyny, to inni zachowują się źle, ja nie. Więc trzeba wtedy mieć dość duże umiejętności, żeby pokazać im tą drugą stronę, że oni też jednak w pewnych sytuacjach różnego rodzaju czyny popełniają, nie do końca są tego świadomi. Wydaje mi się, że to jest tylko żart, tak, że to jest coś niepoważnego, takie nic groźnego, a bardzo mocno są zdziwieni czasami, jak im przedstawia się to, co zrobili, że to jest jednak czyn, za który mogą odpowiadać również.
Oczywiście, jedną stroną medalu jest mówienie o konsekwencjach, ale to, co powinniśmy, jakby powinno być pierwszym krokiem, to w ogóle bycie blisko tej młodzieży, danie im pola, żeby mogli wyrażać swoje frustracje w inny sposób. I to jest zawsze pierwszy krok. To, żeby...
No bo nie można dzieciaków pozbawić takiej możliwości, by jednak eksperymentowali, by próbowali, by to doświadczenie zdobywali nie tylko z teorii, ale również, no, że tak powiem, z rzeczywistego doświadczenia.
Oczywiście. Każdy powinien uczyć się tak na jakichś swoich doświadczeniach i to jest podstawa. To też duża rola dorosłych, żeby oddzielać, czym jest doświadczenie, a czym już brawura, tak, i może się wiązać z konsekwencjami konkretnymi. No i myślę, że duża rola też pedagogów, psychologów szkolnych, po to, żeby być jednak blisko tej młodzieży i wiedzieć, tak, z jakimi problemami się
mierzy. Na ile właśnie szkoła współczesna zwalnia jak gdyby tę młodzież z owej odpowiedzialności, że tę naszą młodzież za bardzo pod kloszem, że tak powiem, hodujemy, nie umożliwiając zdobywania owych doświadczeń.
Myślę, że bardziej nie szkoła, a rodzice. Ja mam takie doświadczenia, że rodzice mają z tym duży kłopot, aby trochę bardziej postępować w taki sposób, aby dziecko się usamodzielniało. Teraz rodzice starają się, nie wszyscy oczywiście, ale jest grupa rodziców, którzy starają się myśleć nawet za dziecko i robić wszystko za dziecko. No i wtedy takie dzieci nie uczą się odpowiedzialności, nie ponoszą odpowiedzialności za własne czyny. I to jest duży kłopot. Szkoła...
Czyli ja nie podejmuję decyzji, bo wiem, że i tak moi rodzice za mnie tę decyzję
podejmą. Tak, za mnie to zrobią, tak. Albo obronią mnie w każdej sytuacji. Nawet jak zrobię coś złego, to i tak przyjdzie mama z tatą, nakrzyczą na policjanta albo na kogoś innego i mi pomogą.
Tego bywają typu... takie sytuacje, panie komisarze?
Tak, rzeczywiście.
Że nakrzyczą?
Niektóre sytuacje zakrawają wręcz o śmieszność przy takich kontaktach pomiędzy policjantami w kontekście rodziców i ich dziecka, które no niestety dopuściło się czynu karalnego. No ale są to oczywiście tylko próby. Bardzo szybko ci rodzice po chwili zdają sobie sprawę, w jak poważnej sytuacji się znaleźli, natomiast rzeczywiście
to nie jest
do
śmieszne.
Takich prób niestety dochodzi.
Czyli musimy jednak młodzież przygotowywać, odpowiednio zapoznawać z tą rzeczywistością i uczyć podejmowania decyzji, odpowiedzialności za siebie.
Tak, uczyć na pewno samokontroli, żeby potrafili kontrolować swoje emocje, swoje myśli, zachowanie tak naprawdę, bo tego się wszystko zaczyna.
Alarm bombowy nie uchroni przed zdaniem egzaminu, przed przybyciem do szkoły, rozwiązaniem zadania i sprawdzianem wiedzy.
Raczej nie uchroni.
Panie profesorze, sugestie związane z naszymi emocjami, a bezpieczeństwem.
Powiem jeszcze bardziej. My tutaj spojrzeliśmy na to, co zrobić z uczniami, którzy się denerwują i mają głupie pomysły. Problem jest, myślę, że też dosyć ciekawy, co teraz zrobić z tymi uczniami, którzy te alarmy nieprzygotowani przeszli w czasie matur. PTSD, mówi się w wojsku, myślę, że w kilkudziesięciu przypadkach w Polsce, kiedy te ewakuacje nastąpiły, to pewnego rodzaju syndromy mogą się pojawić.
Tutaj zrobimy myślniczek PTSD. Co to oznacza?
Syndrom stresu pourazowego, posttraumatic stress. To jest bardzo ważna rzecz, którą przypisujemy tylko żołnierzom. Okazuje się, że wcale nie, że on jest wszędzie, że cywile także. I to my nie wiemy, jak szybko reaguje nasze psyche, ale tutaj może być różnie. I ci ludzie, nawet oswojenie, to kiedyś mówiliśmy, nawet oswojenie czasami dzieciaków z tym, jak strzela cokolwiek, powoduje, że potem w momencie zagrożenia, kiedy pojawia się strzał, one zdają sobie sprawę z tego, co to jest i jak na to zareagować. A takie drobiazgi ratują życie. To, co było kiedyś na PO, wysłać na strzelnicę choćby raz z KBKS-u.
I postrzelać. Żeby wiedzieć, jak brzmi po prostu ten huk.
Żeby nie sparaliżowało jakiegokolwiek, bo co z tego, że my nauczymy, kiedy rozlegnie się huk broni palnej i nagle komuś się wyłączy świadomość, bo nie będzie wiedział, co robić.
Tym bardziej, że coraz częściej wyjeżdżamy jednak, jesteśmy w różnych miejscach na całym świecie.
I jesteśmy ofiarami tych miejsc bardzo tak, często.
I to oznacza, że powinniśmy się do tego przygotować.
Tak, bądźmy szczerzy, w zasadzie teraz każde większe uderzenie terrorystyczne w Europie gdzieś tam pokazuje, że albo Polak był ofiarą, albo był świadkiem, albo też był blisko tego miejsca zagrożenia, bo nic nas nie uchroni. Ten świat do nas dotarł. Mało tego, pewne procedury, pewne problemy do nas dochodzą, bo active shooter wśród młodzieży nie bierze się z tego tylko, że jest broń. Active shooter bierze się wśród młodzieży z powodu pewnego syndromu życia dzisiaj współczesnej młodzieży, opuszczenia, alienacji, wrogości. I to zjawisko będzie dotyczyło wszystkich szkół w całym świecie, także u nas. Pytanie tylko, w jaki sposób u nas w pewnym momencie te syndromy się rozpozna, zanim nastąpi coś złego. A to jest kluczowe dla nauczycieli, dla uczniów i dla nas wszystkich, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa.
I tak ważne jest właśnie ten psycholog w szkole, ale z drugiej strony także przygotowywanie się całego grona pedagogicznego i rodziców do tego, żeby pewne sytuacje rozpoznawać i wiedzieć, jak reagować.
Nie należy zapominać, że również grono pedagogiczne trochę edukuje również rodziców, tak? Nie ma egzaminów na bycie rodzicem, a jednak pedagodzy teoretycznie powinni być przygotowani bardziej, tak? Więc oczywiście szkoła ma swoje ograniczenia i wszyscy o tym pamiętamy.
Natomiast... Ale szkoła jest również znacznym producentem stresu, tak bym to nazwał.
Życie jest pełne stresu, nie ma życia bez stresu i myślę, że byłoby przerażająca wizja życia bez stresu. To jest to, co nas również mobilizuje do działania, tak? Daje nam ten zastrzyk adrenaliny. To właśnie dzięki niemu często przeżywamy, bo mieliśmy więcej sił, energii, potrafiliśmy się skupić, tak? Żeby podjąć działanie, uciec albo walczyć. Więc to nie o to chodzi, żeby wyeliminować stres. Chodzi o to, żeby nauczyć się z nim żyć i radzić sobie, tak? Jak go odreagowywać w prawidłowy sposób, tak? Tak, żeby nie ponosić konsekwencji długotrwałego stresu, tak? I obciążeń z tym związanych.
Żeby nie doszło do już takich posttraumatycznych zespołów.
Temu nie do końca się da zapobiec, tak? Możemy pomóc radzić sobie z tym, tak? Natomiast jeśli doszło do gwałtownego wydarzenia, to ten syndrom w pewnym stopniu może się pojawić, tak? I znowu my możemy próbować radzić sobie z tym, pomagać osobie jakoś dalej żyć, tak? I wygaszać symptomy, a nie do końca jesteśmy w stanie zapobiec temu, tak? Natomiast, tak jak mówię, przede wszystkim ćwiczenia praktyczne też to jest to, co nas uczy
radzić. Jak możemy, to nie stwarzać sytuacji stresowych. Bo pytanie, no właśnie, na ile taki egzamin, który jest o określonej porze i naruszenie procedury, czyli opóźnienie tego egzaminu o 5 minut nie spowoduje zatrzymania całego, czy my w ten sposób, budując ten świat, który jest właśnie tak skonstruowany, nie stwarzamy okazji, panie profesorze, do tego, żeby, no właśnie, wysłać maila z alarmem bombowym, zadzwonić pod 112?
Znaczy, my stwarzamy generalnie wiele okazji. To jest, problem jest z tym, na ile jesteśmy zainteresowani, by to robić. Na szczęście nasz kraj jest wyjątkowo stabilny. Mimo całych napięć i tak dalej, to zadziwiająca jest ta stabilność Polski, która nie przekłada się na wiele agresywnych zachowań, a mogłoby. To nas w wielu miejscach ratuje. Bez wątpienia też musimy liczyć się z tym, że każdy musi się przygotować do takich egzaminów, a to, że on tak nastąpił, no właśnie tu jest przygotowanie. Trudno, no wydarzy się coś ważnego, potem zaczniesz to dalej. Problem kluczowy jest, kiedy ludzie zaczną utożsamiać sobie egzamin i to wydarzenie z tym, że zabrakło mu 3 czy 4%, co nagle zaważyło na całym jego życiu. I wtedy dopiero może się okazać...
Wtedy to będzie frustracja.
Tak, bo ona wyjdzie dopiero za ileś lat, albo na przykład przy naborze na studia, czy zaraz przy naborze na kolejne studia i wtedy okaże się, że to, co teraz nie miało znaczenia, spowoduje albo na załamanie, albo złość na system, albo coś jeszcze i może doprowadzić do działań, o których dzisiaj nie zdajemy sobie nawet w ogóle sprawy, że się zaczęły takim drobiazgiem.
Za chwilę spróbujemy jeszcze na zakończenie naszego programu odpowiedzieć na pytanie, czy uda nam się wyśledzić owego zdolnego człowieka, w cudzysłowie mówiąc oczywiście z wielkim przekąsem, który postawił jednak na nogi tak wiele osób, tak wiele służb, no a przede wszystkim sprokurował tak traumatyczne sytuacje dla wielu młodych ludzi. Rozmawiamy o alarmach bombowych. No właśnie, czy uda się trafić na tego, kto sprokurował owe alarmy bombowe w czasie tegorocznych matur, panie profesorze? Jak pan sądzi?
Czy uda się... Znaczy, przede wszystkim musimy zacząć zastanawiać się, czym było to, z czym mamy do czynienia. Czy rzeczywiście były to działania mające sparaliżować matury i sprawdzić system bezpieczeństwa państwa? Czy mamy do czynienia z odsłoną wojny cybernetycznej i czymś w rodzaju ataków DDoS tylko na administrację państwową w inny sposób? Dlaczego nie? To jest bardzo ciekawe.
Co to znaczy DDoS?
Znaczy przesilenie systemu w postaci wysyłania ogromnej ilości informacji mailowych i logowań się. Tak, żeby się zawiesił. I to jest coś w rodzaju DDoS-u w skali państwa w skali administracji państwowej.
To, co się wydarzyło swego czasu w Estonii, kiedy zaatakowano ten kraj i trzeba było wszystkie systemy praktycznie rzecz biorąc wyłączyć.
Ale tutaj się wyłączało komputery, a tu można zastanowić się nad tym, czy da się wyłączyć państwo. Powodując, że procedury przestaną działać.
Że zobojętnimy się.
Dokładnie, zobojętnimy się. A poza tym no, kluczowe jest to, że my mamy te akcje od wielu miesięcy i one są bardzo dobrze ukryte jak na razie. Nie wiemy, kto te skryptów używa, kto działa. I to myślę, że jeszcze wiele miesięcy nam zajmie, bo one znikają, pojawiają się. To jest bardzo ciężka praca. Jeżeli jeszcze ktoś rzeczywiście potrafi w miarę dobrze dać ścieżki dostępu, jeżeli ktoś przejdzie przez określone serwery, to wykrycie tego jest niezwykle trudne. A mamy wszystkie opcje. Od zabawy poprzez rzeczywiście jakieś osoby sfrustrowane, ale to trwa bardzo długo, a matury są tylko etapem, po testowanie systemu bezpieczeństwa przez kraje ościenne. I tu szczególnie kraje ościenne, to niekoniecznie musi być od razu jeden, jedyny słuszny kierunek, prawda, że jak coś u nas się dzieje, to na pewno, prawda, ktoś na Kremlu siedzi i naciska przyciski.
Policja będzie śledziła, będzie sprawdzała, będzie próbowała dotrzeć do nadawcy tego wszystkiego.
Pracują policjanci w całej Polsce. Te wszystkie prace, które wykonują służby kryminalne, cybersłużby, one są koordynowane na poziomie Komendy Głównej Policji. Ogrom pracy za policjantami, ogrom pracy przed nimi. No ale tutaj też wracając do sposobu, tak, zabezpieczenia, minęła druga noc, kiedy policjanci pilnowali szkół, patrole całą noc były obecne przy szkołach. No po co? No, między innymi po to, żeby wszyscy, którzy rano przyjdą, mieli stuprocentową pewność bezpieczeństwa, a po drugie to też ten system ograniczania tego stresu dla dzieci, które będą zdawały maturę, tak? No, ja osobiście byłem świadkiem takich przekazów medialnych, kiedy wypowiadający się abiturienci, no niestety płakali, tak, przed kamerą, opowiadając o swoich emocjach. Właśnie między innymi po to, żeby tych emocji uniknąć, żeby uniknąć opóźniania egzaminów, odwoływania ich, po to są policjanci. Kolejna noc się zapowiada z udziałem policjantów właśnie pod tymi szkołami, gdzie będą prowadzone egzaminy.
No i kwestia wykorzystania ewentualnie tych sytuacji po to, żeby się podszkolić, żeby się przygotować, żeby nie reagować. No i najważniejsze, żeby nie dać się zobojętnić na tego rodzaju sytuacje i odpowiednio reagować.
Właśnie reagować odpowiednio bardziej niż nie reagować, tak? Każde doświadczenie można wykorzystać, żeby podnieść poziom świadomości, wiedzy, radzenia sobie tak z podobnymi sytuacjami. Każde nawet negatywne doświadczenie można przekuć na jakąś naszą siłę, to co nas wzmacnia na przyszłość. Nawet trudne przeżycia są naszą jakąś siłą, bo jeśli mamy już doświadczenie w jednej trudnej sytuacji, to na przyszłość jest to jakiś tak nasz plus i nasza siła.
To jaką metodę wykorzystać, żeby odpowiednio przygotować i odpowiednio reagować?
Ja może chciałbym tak trochę zaapelować do młodych ludzi, takich, którym przychodzi teraz do głowy, aby podłączyć się pod te maile, bo mam też takie trochę doświadczenie, że są młodzi ludzie, którzy czasami wykorzystują jakąś taką napiętą sytuację w Polsce lub też w jakichś innych sytuacjach i próbują wtedy też takiego maila wysłać, sugerując, że to może ktoś jest ten sam, kto wysłał te maile wcześniej. Niestety wpadną ci młodzi ludzie, bo nie są już tak bardzo ostrożni, więc tutaj bym przestrzegł tych młodych ludzi, którym przychodzi do głowy teraz coś zrobić właśnie podobnego.
Żeby tego nie robić.
Żeby tego nie robili.
To apelujemy o rozsądek w tym zakresie, bo konsekwencje mogą być bardzo, bardzo duże, kolosalne, rzekłbym. Dzisiaj naszymi gośćmi byli profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku, nadkomisarz Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.
Dziękuję.
Oraz policyjny psycholog Anna Zimnocha-Nikiel i Robert Dziękuję. Ćwikowski z pracowni Noezis,
Dziękuję.
Również psycholog. Dziękuję Państwu za uwagę i za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.